Planeta B103,7. Przestrzeń bez ograniczeń wiekowych.
Iwona Borawska, dzień dobry. Dziś gościmy w Teatrze Gdynia Główna. Ewa Ignaczak nas wita. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Marzena Chojnowska.
Dzień dobry.
Małgorzata Polakowska.
Dzień dobry.
Jacek Panek.
Dzień dobry.
I Grzegorz Kujawiński z daleka krzyknie.
Dzień dobry.
Ale potem przyjdziesz tutaj, prawda? To niecała ekipa zaangażowana w dwa realizowane w tej chwili spektakle, projekty. No ale myślę, że o pozostałych artystach opowiecie, a ja teraz powiem tylko, że zaczniemy od tego, o czym już kiedyś tutaj rozmawiałam, czyli Teatr z Polsko-Ukraińską Społecznością Szkolną. Tak się ten projekt finansowany przez UNICEF nazywa. Były warsztaty, były wywiady pogłębione z dziećmi z Ukrainy, z polskimi uczniami także, z Białorusi też były. Myśmy się tu wtedy spotykali. No i miał powstać spektakl i powstaje spektakl i we wtorek premiera?
Tak, już we wtorek premiera. Tak naprawdę to jest jakby finalizacja pewnego etapu projektu, który rozpoczął się w październiku i premiera spektaklu, gdzie autorem tekstów, z którego myśmy korzystali z wywiadów, są dzieci i uczestnicy warsztatów. Czyli mamy teatr faktu, teatr dokumentu, teatr społecznie zaangażowany, gdzie aktorzy teatru odgrywają, ja nie powiem, że role, ale te historie, które zostały nam w ogromnym zaufaniu często i z taką wiarą, że to, co mówią, jest prawdziwe, ważne i że ktoś chce tego wysłuchać, że są zaopiekowani, że darzymy ich wielką empatią. No i to wszystko składa się chyba na to zaufanie, że chcieli nam tę historię opowiedzieć, a my z wielką też wrażliwością, taką czujnością i empatią podchodzimy do tych tekstów, no i przekładamy to na język sceny. I za chwilę, bo to za kilka dni, rzeczywiście ich środowisko, czyli to środowisko szkolne, z którym, gdzie te dzieciaki przebywają właściwie najwięcej godzin, obejrzy. I w ten sposób, przynajmniej my jako twórcy tego projektu wierzymy, że dowiedzą się, szczególnie Młodzież Polska dowie się, że ich koledzy z Ukrainy, z Białorusi, tak naprawdę są tacy sami, że przeżywamy tyle wiele wspólnych emocji. Jesteśmy na tym etapie życia. Przechodzimy różne swoje indywidualne i prywatne kryzysy. Tylko często okoliczności jakby założone, te okoliczności są trochę inne. U Ukraińców, u Białorusinów czy u Polaków. Ale wszystkich łączy jakby jedno. Zmienić historię tej bajki, którą wszyscy znamy i wszyscy chcielibyśmy, żeby ta bajka, o którą opowiadamy, potoczyła się w imię przyjaźni, wolności, szacunku do drugiego człowieka. I to jest niesamowite, bo w tym spektaklu jakby bardzo dużo krytyki, ale to wszyscy, jakby jest w stosunku do dorosłych. Że dorośli odpowiadają za ten świat i on jest tak urządzony, że młodzież nie czuje się bezpiecznie, nie czuje się doceniana, nie czuje się zauważona, czuje się lekceważona i to właśnie na każdym etapie. I obojętnie, czy mówimy o systemach, czy mówimy często o rodzinie, czy mówimy o jednostkach. I to chyba tak wybrzmiało najmocniej i to jest niesamowicie ciekawe. I o tym opowiadamy. Jestem ciekawa, czy widzowie jakby zgodzą się z tym i zobaczą, że też nie są sami z tymi swoimi spostrzeżeniami. I też chciałabym powiedzieć, bo że tak się dorwałam do głosu, że ja jestem tak naprawdę już od grudnia, stycznia niesamowicie przejęta tym. I to ma też ogromny wpływ na moje życie, na moje takie postrzeganie świata, bo oczywiście wydaje mi się, że ja mam wszystko wypracowane, że wszystko wiem. No może nie wszystko, ale obserwuję ten świat też z taką dozą mojego doświadczenia życia i też mi wszystko zaskakuje. I też czuję czasami chaos, czuję pęd, czuję, że to wszystko mnie pcha w jakąś taką stronę i niepokojącą, ale chyba dobrze, że mamy to miejsce i też możemy jakby innych wspierać. Czasami też się zastanawiam, Klinika Kultury, bo taką nazwę nosi nasza fundacja, że jakby naznaczyliśmy chyba sobie los i to nie w ostatnich latach, nie? Bo jakby ten teatr społecznie zaangażowany, ono gdzieś ciągle koło nas jest i też nam daje ogromną satysfakcję i rozwija, tak? Bo przez to my żyjemy, to znaczy czujemy taki taką intensywność w życiu, nie? Że robimy coś dla innych, coś ważnego, ale narzędziami, które znamy, czyli narzędziami teatru. No i tyle.
Dobrze, Małgosia, Jacek. Bo wy często słuchacie młodych, prawda? Rozmawiacie z nimi, prowadzicie warsztaty, Teatr Forum. Co usłyszeliście w tych tekstach, w tych opowieściach, w tych historiach, które ja pamiętam tutaj swoje rozmowy z młodzieżą z Ukrainy. Oni mówili, że im bardzo zależy, żeby ich pokazać takimi, jacy oni są. Żeby to było wierne, żeby to było o nich naprawdę, żeby oni siebie zobaczyli w tym spektaklu. Więc co oni powiedzieli w tych wywiadach, co jest w tym tekście?
Albo co zobaczą.
To jeszcze tylko powiem, że ten projekt w odróżnieniu od poprzedniego ma też ten atut, że osobami wywiadowanymi były nie tylko osoby z Ukrainy czy Białorusi, ale byli też przedstawiciele polskiej społeczności. I to, co tu wybrzmiało, to jakieś takie mocne manifesty, ich sprzeciw wobec tego świata takim, jakim on jest, ale też dużo pomysłów na to, w jaki sposób można by go naprawić. To, co mnie uderzyło w tym tekście, w tych nowych wywiadach, to to, że doświadczenie wojny jest owszem bardzo trudne dla tych osób, które właśnie z powodu wojny tutaj przyjechały, ale było też bardzo trudnym i kryzysowym doświadczeniem dla tych, którzy byli gospodarzami, którzy też bardzo chcieli pomóc i próbowali różnych sposobów na to, żeby wesprzeć swoich rówieśników z Ukrainy. Natomiast sami też potrzebowali wsparcia i czasem tego wsparcia po prostu zabrakło, nie? Że tutaj jest to sytuacja tak wielowymiarowa i tak bardzo wymagająca zaopiekowania się przez nas, dorosłych, że no często zapominaliśmy o tych, którzy no właśnie próbowali tutaj być tymi gospodarzami i dać z siebie tak dużo, jak było to możliwe. Oni sami zresztą też bardzo dużo od siebie w tej sytuacji oczekiwali.
Dla nas, przynajmniej dla mnie, bo ja jednak pisałam scenariusz do tego spektaklu, też było ciekawe, że oni dużo mówili o rzeczach też takich intymnych, których my nie możemy użyć w spektaklu. I ta selekcja, czasami genialne rzeczy takie od strony, nie wiem, psychologicznej, emocjonalnej, od strony takiego kryzysu, gdzie to, no, bo ja wiem, że to będą koledzy oglądać, będą rodzice, będą przychodzić sąsiedzi, więc też trzeba było ochronić te dzieci przed ujawnieniem pewnych takich faktów, chociaż czasami się wahałam, ale wiedziałam, że jakby trzeba bardzo uważnie i z dużym taktem podchodzić do tego materiału.
Powstał raport Centrum Edukacji Obywatelskiej. Jakie są potrzeby i wyzwania szkół związane z napływem uczniów z Ukrainy? I właściwie to wszystkie wywiady, które teraz są zawarte w naszym spektaklu, rzeczywiście odzwierciedlają stan, o którym pisze ten raport. I to jest to, co powiedział Jacek. To jest trauma nie tylko uczniów z doświadczeniem wojny, ale też naszych polskich uczniów, ale też chodzi o relacje, jakie zachodzą między nimi. Chodzi też o brak wsparcia ze strony nauczycieli albo brak narzędzi do wsparcia. Jest też bardzo duża krytyka rządu. To było dla mnie chyba najbardziej zaskakujące. Skąd w tych młodych ludziach, 13-14-letnich, taka samoświadomość i taka świadomość tego, co się dzieje dookoła. Jedna z moich postaci mówi, ja to muszę sobie wszystko tak dokładnie przemyśleć. Właśnie, żeby to nie było tak, jak jest w rządzie, że oni dużo mówią, a potem nic nie jest realizowane. Oni obiecują, a nic nie robią. Nie, nie, nie. To trzeba sobie dokładnie przemyśleć. Ja też mogę wszystkiego nie wiedzieć, bo to potrzeba ekspertów. I skąd oni to wiedzą? Zanim rozpoczęliśmy próby do tego spektaklu, to przez 2 miesiące pracowałam warsztatowo z tą młodzieżą. I to były warsztaty, do których najbardziej w całym swoim życiu się przygotowywałam. Byłam tak przejęta. To jest to, o czym pani Ewa mówi, że od grudnia jest bardzo przejęta. Ja też. A okazało się, że to wystarczy być po prostu autentycznym. Nie trzeba robić całego wielkiego cyrku dookoła, tylko po prostu z nimi być i słuchać i być uważnym. I dzięki temu nasza praca też wykroczyła poza ramę teatru, a stała się właściwie może trochę wsparciem psychologicznym. Nie chciałabym używać tu za dużych słów, ale tak, myślę, że też ta praca trochę zahaczyła o ich prywatne życia.
A jak to było? Bo ja pamiętam właśnie swoje z nimi spotkanie, to te dzieci niezbyt chętnie ze mną rozmawiały.
To nie ci młodzi.
To nie ta grupa
nie
była?
To jest druga część naszego projektu. Całość projektu składa się z dwóch spektakli, gdzie z dwoma różnymi grupami przeprowadziliśmy warsztaty. Aktualnie finalizujemy pierwsze warsztaty, to znaczy z młodzieżą z zespołu szkolno-przedszkolnego numer 3 w Gdyni na Dąbrowie. I tam właśnie pracowaliśmy w placówce. Przyjął nas pan dyrektor, pan Krzysztof Jankowski, a ta młodzież, z którą pani rozmawiała, to była młodzież z ZSSO z Gdyni, czyli Zespół Szkół Sportowych. I to była właśnie już młodzież licealna i te warsztaty były u nas na miejscu. Także mamy bardzo długi proces, skomplikowany. Aktualnie finalizujemy właśnie tą pierwszą część.
A druga będzie jeszcze, tak?
Tak, oczywiście. Musimy właśnie, plan jest taki, że do końca czerwca całość projektu musi zostać zamknięta.
Właśnie Małgosia przeprowadzała wywiady z młodzieżą licealną i trwało to, właściwie zaczęło się w styczniu i skończyło się przedwczoraj, tak? Więc dostałam tekst, bo to trzeba jeszcze spisać, to jest ponad 1000 stron. I teraz my możemy mieć scenariusz na 20, żeby zmieścić w godzinie. I powiem szczerze, że ten materiał, on trochę się różni, bo może dlatego, że od osoby, która prowadziła wywiad, nie? Ale rzeczywiście ja wiem, że ogromne wsparcie, że taka rozmowa nie była tylko rozmową, jakimś materiałem do zbudowania tekstu, ale też taką rozmową niesamowicie wspierającą. A ja mam taką refleksję, że mam ogromną wiedzę. Poznałyśmy, no Gosia właśnie studiuje psychologię, więc ona to może jakoś tak nazwać inaczej, ale i jesteśmy w takiej sytuacji, że coś z tą wiedzą musimy zrobić. Nie możemy jej ujawniać, ale to doświadczenie mówi nam, że nie możemy być bezradni, bezsilni albo cokolwiek lekceważyć, bo te dzieciaki nam też zaufały. Więc tu już jest premiera, to jest sprawa jakby kończąca. Teraz jakby pokazujemy, czyli to już jest ten ostatni etap projektu, ale przed nami jeszcze to wyzwanie licealistów, którzy no, są trochę starsi, którzy mają jakby trochę więcej problemów i inaczej to nazywają. No i to powiem, że jest szokujące, ale też piękne momentami. Także takie pytanie, z którym ja zostaję, to mieć wiedzę i teraz jak to wykorzystać, znaczy w jaką aktywność znowu wejść, żeby oni wszyscy dostali wsparcie i żeby stało się to, o czym marzą. Przede wszystkim, żeby byli szczęśliwi, nie?
O czym oni marzą? To tytuł z jednej bajki, czyli właściwie marzymy o tym samym, pewnie tak ogólnie, ale...
Przede wszystkim chyba 6 razy powtarza się, żeby nie było więcej wojny, żeby mama była zdrowa, żebym była szczęśliwa i żeby mieć... To jest w ogóle, mam wrażenie, priorytet w życiu wszystkich nastolatków, żeby mieć dookoła siebie prawdziwych przyjaciół. Właściwie to na tym jednym temacie można by zrobić kolejny spektakl o przyjaźni, bo to wydaje się dla nich, zresztą to jest typowe też dla tego wieku, ale no, osoby wspierające w postaci rówieśników są w tym momencie dla nich bardzo, bardzo ważne.
I doszło do jakiegoś takiego właśnie bliższego spotkania, nie tylko w ramach waszych warsztatów, ale w szkołach z młodzieżą polską, ukraińską, białoruską, bo oni są czasem nawet na klasy podzieleni chyba, tak? Nie wiem, jak to akurat w tym przypadku było, ale jak to odczuwacie? Czy są dla siebie też przyjaciółmi w tej chwili?
Mam nadzieję, że dzięki naszemu projektowi bardziej. To znaczy szkoła podstawowa jednak dba o to, co też zostało zaznaczone w raporcie, o którym wspomniałam, by nie doprowadzać do tak zwanej gettoityzacji, czyli nie skupiać w jednej klasie więcej niż 4 osób z innego kraju, bo wtedy natychmiast one się łączą w grupki i się izolują od Polaków. I tak niestety jest w tym zespole szkół sportowych, że tam rzeczywiście jest klasa,
ale jest to klasa przygotowawcza, czyli dyrektor Marek Prusko, który zgodził się przyjąć projekt do siebie, do szkoły, też podkreśla to, że jemu zależy bardzo na tym, żeby młodzież weszła w polską szkołę i żeby oni jednak komunikowali się po polsku. Jednak te klasy, które są w ZSSO, są przygotowawcze. To znaczy, że oni wchodzą do tej klasy i potem po roku zostaną przyjęci już do klas mieszanych. Tylko po to, żeby im ułatwić ten start. Tylko też na ile ta klasa przygotowawcza rzeczywiście im to ułatwi, na ile utrudni. No, mamy nadzieję, że naszym projektem pozwoliliśmy im na takie ośmielenie się do kontaktu z pozostałymi, że właśnie to, co wychodzi przy tym spektaklu z młodzieżą z podstawówki, oni po prostu muszą zechcieć rozmawiać z otoczeniem. No ale to chyba nie jest nic szczególnego w tym wieku.
Niech pani teraz opowie o ich historyjce.
To tylko się opowiedz, a ja spuentuję.
Bo nie wiem, z jakiej okazji moja młodzież, widzisz, jak to jest, na zakończenie warsztatów dostali zadanie, aby napisać opowieść.
Stworzyć świat.
Tak.
I dzieci, z którymi pracowałam, wymyśliły historię o podwodnym świecie. W tym podwodnym świecie mieszkały płaszczki. I któregoś razu wrzucono do tych płaszczek, do tej wody, wrzucono imogeny. No i płaszczki były bardzo zdenerwowane, że pojawiły się tam te imogeny. Trochę się gryzły, trochę miały konfliktów. I w pewnym momencie znowu wrzucono jedną dorosłą płaszczkę. Claudette miała na imię. Imageny nie były zadowolone, że dlaczego tutaj przyszła do nas jakaś dorosła płaszczka, a nie imagenka. Ale im Claudette, i to dzieciaki pisały, to nie są moje opowieści. Claudette zainicjowała warsztaty integracyjne dla płaszczek i imagenów. I dzięki tym warsztatom płaszczki i imageny jakoś doszły do porozumienia, skomunikowały się i nawet polubiły się. Niestety po tym procesie integracji Claudette odeszła. I jakby zostawiła wszystkie rybki, aby radziły sobie już same, bez jej wsparcia.
No, ja po przeczytaniu tej bajki na zajęciach, podeszła autorka, czy ta dziewczynka, chociaż to taka wspólna praca była, podeszła do mnie i mówi: pani Ewa, ja teraz pani wszystko wytłumaczę, co jest i o co chodzi w tej bajce. Ja mówię: słoneczko, ale ja rozumiem, co jest w tej bajce. No nie, pani na pewno nie rozumie. No więc zaczęła mi tłumaczyć poszczególne, kim są płaszczki i tak dalej, ale Claudette to jest oczywiście Małgosia. I to koniecznie mam zapamiętać, że to jest pani Małgosia i prowadziła z nami najlepsze na świecie warsztaty teatralne i oni ją kochają i tak dalej. Więc ta bajka jest tak poświęcona interwencji Małgorzaty.
Ale też mówi tak naprawdę o tym, jak jest silna potrzeba takiej integracji, tylko potrzebny jest ktoś, kto ją zainicjuje, bo nie jest łatwo wyjść z taką inicjatywą, ale to nie znaczy, że nie ma chęci. Nie? Więc tutaj właśnie udział Gosi był dla nich o tyle właśnie znaczący, że pozwolił im poznać się, usłyszeć swoje historie i zobaczyć się w nowych okolicznościach. Bo też wychodzenie z murów szkoły i przebywanie tutaj też myślę, że może mieć taki korzystny dla nich wpływ, bo jest to neutralna przestrzeń. Nie jesteśmy już przywiązani i do tych grup, i do tych miejsc, w których przebywamy i w szkole się dzielimy, tylko jesteśmy razem we wspólnym działaniu. Nie? Więc to zainicjowanie tej integracji było pewnie przez nich bardzo docenione. Właśnie i bajka jest tym efektem. Nie?
Za chwilę ciąg dalszy rozmowy.
Planeta B103,7. Przestrzeń bez ograniczeń wiekowych. Planeta B103,7. Przestrzeń bez ograniczeń wiekowych.
Ciągle jesteśmy w Teatrze Gdynia Główna. Ewa Ignaczak jest z nami, nawet jeśli teraz wychodzi, to tylko po to, żeby zaraz wrócić. Marzena Chojnowska, Małgorzata Polakowska, Grzegorz Kujawiński, Jacek Panek. Mówiliśmy o projekcie Teatr z Polsko-Ukraińską Społecznością Szkolną i o tym, że jeden z etapów, tak, jedna z części tego projektu właśnie będzie miała swój finał w postaci spektaklu, premiera we wtorek. No i teraz po pierwsze, jaki jest nasz widowni dostęp do tych spektakli, kto na nie przyjdzie, kiedy można to zobaczyć i kto to w ogóle powinien zobaczyć, czy oni siebie sami, czy oni siebie nawzajem, czy ktoś inny ich, czyli tych, którzy brali udział w warsztatach i obdarowali was swoją wrażliwością, swoimi historiami, swoimi emocjami i opowieściami.
Tak, zaplanowano w przyszłym tygodniu, 18, jest jest premiera tego naszego spektaklu. Te pierwsze spektakle, które pokażemy, będą typowo skierowane do uczniów szkół, z którymi współpracowaliśmy, więc to są jakby pokazy zamknięte. Ale jeśli Państwo chcą zobaczyć, to mamy oczywiście też jeden pokaz otwarty 29 kwietnia o godzinie 19 w sobotę. Wstęp jest oczywiście bezpłatny, ale trzeba zgłosić taką chęć uczestnictwa, także prosimy zgłaszać się do nas mailowo, telefonicznie, rezerwować sobie te miejsca. Zapraszamy.
A ta młodzież, jak myślicie, jak to będzie po tych warsztatach? No, po pierwsze, jak mówię, oni sami siebie zobaczą, to znaczy zobaczą to, co zostało.
Ja na ich miejscu, będąc w ich wieku, byłabym bardzo dumna z tego wszystkiego i chciałabym, aby zobaczyła to moja mama. Nawet nie tylko będąc na ich miejscu, nawet dzisiaj chciałabym, żeby zobaczyła to moja mama, bo ich czasami nawet ostre takie sondowanie osób dorosłych, no bywa naprawdę tak w punkt i mam nadzieję, że przede wszystkim to będzie refleksją dla rodziców, nauczycieli. Niech dowiedzą się, co czują i myślą młodzi o ich postępowaniu. I może rzeczywiście fajnie byłoby dać raz w roku możliwość, aby to młodzież, aby to dzieci decydowały o tym, jak ma wyglądać świat. Bo taki postulat też właśnie wniosły nasze dzieciaki.
Tak, ja myślę, że tu w dużej mierze faktycznie rozmawialiśmy o tym, że warto byłoby, żeby dorośli usłyszeli te historie, bo właśnie tam jest bardzo dużo takich komunikatów skierowanych właśnie do nich. Oczywiście przed pierwszym pokazem, który odbywa się wobec uczniów szkoły i tych naszych wywiadowanych osób, to jest dla nas duży stres, bo ciąży na tym ogromna odpowiedzialność za to, jakie struny poruszymy, jakie wywoła to reakcje. Ale teraz już po doświadczeniu poprzedniego projektu i tak życzliwie przyjętego zresztą i tak pięknie omawianego przez naszych uczestników, ja mam w sobie poczucie spokoju. Mam poczucie, że historia, którą tutaj pani Ewa stworzyła na scenie na podstawie tych wywiadów, staje fajnie w obronie naszych uczestników i jest bardzo, bardzo komunikatywna. Więc spodziewam się, że będzie interesująco, życzliwie i że osoby, o których historię opowiadamy, będą też czuły się z tym dobrze.
I też ich koledzy, tak, którzy nie brali udział, koledzy, koleżanki w warsztatach zobaczą. Tak?
Zobaczą i no, będą mieli okazję trochę się o nich więcej dowiedzieć.
Ale też o sobie skonfrontować się też z niewygodnymi faktami. I bardzo cieszę się, że pani Ewa zdecydowała się wywołać też te tematy, zamiast je ukryć. Bo o tym też trzeba mówić, jak na przykład, czy mogę powiedzieć o czym? Jedna z naszych osób wywiadowanych opowiada o tym, że polskie dzieci potrafią puszczać jej alarmy, dźwięki alarmów, syren, mimo że wiedzą, że ona przebywała 12 godzin w schronie i ma traumę i bardzo ją to przeraża, to po prostu wyzłośliwiają się w ten sposób i dręczą ją, przywołując tamte wspomnienia tym samym.
To ja teraz, bo strasznie mnie korci już od dłuższej chwili, odważę się zapytać o dorosłych. Czym najbardziej, że tak powiem, zawinili? Czego nie robią? Co robią?
Przede wszystkim są niekreatywni. Są pozbawieni wyobraźni. Są nudni. Są stereotypowi. I zapomnieli, że powinni się jakby od nich uczyć, to znaczy od dzieci, często nie mają odwagi. Boją się decyzji, podejmowania decyzji, boją się mówić głośno, boją się załatwiać sprawy. I na tym polega ta kreatywność, że gdyby mieli te cechy, które posiadają dzieciaki, tak mówimy też o wolności wyobraźni, to ten świat w ogóle by inaczej wyglądał, inaczej byłby urządzony. My zaczynamy w ogóle tą bajkę od takiej opowieści o stworzeniu świata. Jak świat został na początku stworzony, ale przez bogów słowiańskich. I to jest animacja, mamy maski i stwarzamy na oczach widzów świat, który jest cały jakby zbudowany na jednym wielkim dębie. I wszyscy Słowianie żyją razem we wspólnocie z bogami i ze sobą. I przychodzi taki moment, kiedy ten dąb z jakiegoś powodu, on jest podany, rozpada się na pół i tak powstają granice. Przychodzi kosmitka i czuje chaos i nie wie, dlaczego są te granice. Dlaczego ludzie tak przychodzą, uciekają z jednego jakby plemienia w drugi i tak dalej, i tak dalej. I tu próbujemy opowiedzieć tą historię dlaczego. I tak się toczy już nasza historia współczesna. że taki, to co powinno nas łączyć, czyli gdzieś ten początek w ogóle, że jesteśmy jednak narodami słowiańskimi, to z tego powodu jest tyle nienawiści i tyle różnic. I dlatego budujemy granice i nie chcemy żyć we wspólnocie na wielkim konarze wielkiego świętego drzewa.
Pięknie.
Jeszcze mogę do tak? tych zarzutów się tylko odnieść, bo tam pojawia się jeszcze trochę innych rzeczy. Na przykład to, że dorośli nie chcą wysłuchać tych naszych młodych ludzi do końca. Szybko wyciągają wnioski, są pochopni, są nietolerancyjni. Więc tych zarzutów tam faktycznie pojawia się masa, ale to nie jest tak, że to jest tylko atak w stronę dorosłych, bo jest też ogromna próba zrozumienia, z czego to wynika, jakimi odpowiedzialnościami są obarczeni dorośli i dlaczego muszą funkcjonować właśnie w taki, a nie inny sposób. Więc ta nasza młodzież nie tylko atakuje, ale też próbuje zrozumieć.
Z jednej bajki. I to będzie miało tu swoje zamknięte prezentacje. Potem 29 kwietnia o godzinie 19 można się starać wejść, jak się zapowie i będzie miejsce. A tymczasem 22 i 23 kwietnia premiera innej bajki, jednej z klecht sezamowych Bolesława Leśmiana. I to będzie Tajemnica Króla Wysp Hebanowych. Scenariusz i reżyseria Ewa Ignaczak. Jacek Panek także, tak?
Jako jedyny reprezentant dzisiaj, bo nie mamy pozostałej części ekipy, ale tak, biorę udział.
Jacek Panek, Anna Bochnak-Fryc, Filip Wójcik, a Marzena Chojnowska razem z Anną Bochnak-Fryc stworzyła muzykę.
Tak.
I to jest w jakiś sposób kontynuacja, tak? Rybaka i Geniusza, czyli no, klechdy sezamowe, ciąg dalszy.
Tak, jest to kontynuacja jakby tej pierwszej części. Ale spektakl tak jest zrobiony, że jakby ma też stworzony jest osobny byt, więc dzieciaki, które nie oglądały pierwszej części, jakby śmiało mogą funkcjonować w drugiej części, w osobnym tym spektaklu. No ale śmianie się bardzo dobrze pracuje. On uruchamia wyobraźnię, uruchamia to wszystko, co dla dorosłych właśnie jest niewyobrażalne. Czyli możemy manipulować czasem, możemy manipulować magią, możemy śmiało opowiadać czy demonstrować zło, nieuczciwość, złość, zemstę, czyli uruchamiać takie emocje czy takie doświadczenie wśród młodych widzów, ale też pokazuje ten świat dobra, świat niesamowitej wrażliwości, Jacek, to twoja rola, która jakby nie, tak na skutek...
A ty jesteś sułtanem?
Tak, ja jestem sułtanem.
Sułtan, który doświadcza ogromnego cierpienia króla Wysp Hebanowych, jego smutku, jego niemocy, bo on jest zaczarowany, jest kamieniem, jego łez, postanawia jakby rozwikłać tą sytuację i zmienić los wypadków, które się toczą, więc... Taka walka sułtana z czarami tak naprawdę, nie? Z czarodziejką Chryzeidą, która wykorzystuje czary do jakichś takich bardzo osobistych, namiętnych historii.
Bo ja sobie przypomniałam tę klechdę, ten fragment. I tak się zastanawiałam, co zrobiliście z Murzynem? O co chodzi tej Chryzeidzie tak naprawdę w naszej współczesnej bajce? No bo to jest kobieta, która wyszła za mąż, za króla, tak? Powinna się cieszyć, a tymczasem ona właśnie, co w waszej opowieści, o co chodzi?
No tak, jest królową, ale właściwie jej serce oddane jest tajemniczej osobie. Ona jest tą tajemniczą osobą, nie jest murzyn tak jak u Leśmiana, tylko jest wielka czerwona kukła, taka jeden do jednego, jeżeli chodzi o wielkość człowieka. I ten wątek, to, że to jest lalka, że to jest kukła, a Chryzeida wyznaje jakby no, totalną miłość, tak? Totalną takie uzależnienie i robienie bożka z tej kukły, mówi nam o pewnym niebezpieczeństwie, o pewnym zagrożeniu, co czcimy, co kochamy, że są rzeczy błędne. Czym jest lalka ożywiona, czym jest śmierć, bo tam dużo jest takich elementów dosyć drastycznych, ale u nas one, po prostu przychodzimy w sen, bo dla dzieci jest taka bardzo łagodna wersja. I takie jednostkowe patrzenie, jakby uzależnienie od bardzo silnej emocji, i kukła, która jest bałwochwalcza, tak, której ciągle mało, która chce, żeby po kolei, nie wiem, wszystkie ludy, wszystkie kraje jakby wyznawały cześć i pokłon, więc jakby...
No to ja mogę sobie wymyślić różne rzeczy, które się stają takimi bałwanami.
No właśnie, ja myślę, że dla mnie przede wszystkim ta bajka jest o konsekwencjach takiego bezwzględnego posłuszeństwa autorytetowi, bezrefleksyjnego poddania się czyjejś woli. Skutki w naszym magicznym królestwie są opłakane. I właśnie teraz co z tym zrobić, to jest zadanie sułtana, ale nie tylko. Dla mnie przede wszystkim ta bajka jest właśnie o tym. A to, co jest fajne, ona może rzeczywiście funkcjonować jako niezależny byt i można na tę bajkę przyjść, nie znając poprzedniej części. Natomiast jeżeli było się na pierwszej części, no to dzieci mają tutaj tę przyjemność jakby kontynuowania losów bohatera, którego poznali w pierwszej części, bo pierwsza część, przypominam dla tych, którzy byli, kończy się w tym momencie, w którym sułtan wyrusza w podróż, aby rozwikłać zagadkę tajemniczego zaklętego jeziora. No i dzieci bardzo chcą wiedzieć, co będzie dalej. I teraz już możemy im powiedzieć, że jeżeli jesteście ciekawi właśnie, jak potoczyły się losy sułtana i jaką tajemnicę skrywa zaklęte jezioro, no to teraz już możecie się dowiedzieć właśnie w tej drugiej części. Więc naprawdę bardzo serdecznie zapraszamy.
Ja muszę teraz zapytać Marzenę Chojnowską, bo tu widzę światło, kostiumy, rekwizyty stworzyłaś. Czyli bałwanki. Pana, ryby, morze, co?
Tak, tak, wiele, wiele ryb.
Topione miasto.
Tak, topione miasto. Dosłownie topione miasto w Bałtyku.
Zimą.
Było zimno i trzeba było je utopić. Ale właśnie
trzeba
razem...
Wejść.
Trzeba było wejść dosłownie do wody. Ale razem właśnie z Grześkiem Kujawińskim stworzyliśmy również animację. No i tam właśnie topimy to miasto. No, jak zwykle u Ewy jest bardzo mało dosłowności. Pracujemy bardzo mocno symbolem. No i dzięki temu udaje nam się topić miasto, które jest zaklęte w wielki parasol. Ale to może trochę spoiler.
Nie no, motywem pierwszej części też są parasolki. Jakby parasolki. No.
Tak, parasolki. No i właśnie to morze pełne ryb, które śpiewają, odpowiadają i bronią się przed tym, żeby wyznawać tego nowego boga, którego proponuje im Chryzeida. Do tego stopnia właśnie, że wolą być nawet smażone na patelni specjalnie dla sułtana. Ale wszystko oczywiście uda nam się rozwikłać dzięki sułtanowi, dzięki jego determinacji i chęci pomocy królowi, który jest zaklęty do połowy w wielką skałę.
Czyli tancerz gra postać, która nie może się ruszać.
A to ciekawe. Faktycznie tak jest. Zanim jednak jest unieruchomiony, ma jednak przestrzeń na to, żeby zaprezentować swoje możliwości ruchowe. Natomiast ta część jest dla mnie w dużej mierze taką wiwisekcją samej Chryzeidy, nie? Bo to nie jest tak, że jest jakieś zło, z którym trzeba się zmierzyć i to zło jest jakoś takie nieokreślone, jednoznacznie złe. Ta Chryzeida ma tutaj zaprezentowany cały swój świat wewnętrzny i jakby można zaobserwować cały ten przebieg tej postaci, od tego zauroczenia się czymś niewiadomym, bo tu mówimy o jakimś bożku, kukle, po jakby wprowadzanie w czyn jakby cudzych intencji, też nie wiadomo dlaczego, jakby co takiego Chryzeida jest w stanie właściwie ugrać na tym bezwzględnym posłuszeństwie, nie? Więc tutaj wniknięcie w to i zaobserwowanie postaci, która ulega autorytetowi do tego stopnia, że jest w stanie zniszczyć wszystko wokół, wydaje mi się, że też może być dla dzieci ciekawą przygodą i obserwacją.
Ania Bohan, która gra Chryzeidę, z jej warunkami wokalnymi oczywiście, u nas czary to jest śpiew, to jest w ogóle też przepiękne, piękne są sceny. Ona przez cały spektakl broniła Chryzeidę, jednak ona mówi tak, ale ona przecież ucierpi, że nie może ożywić kukły i tak dalej, więc walczyła bardzo, bardzo tą Chryzeidę. A rzeczywiście, jeżeli chodzi o Filipa, który jakby z zawodu jest tancerzem i przez cały spektakl jest zaklęty, bo siedzi w kamieniu, to jest tak przeciwko niemu, jego temperamentowi, jego takiej chęci funkcjonowania w przestrzeni, lotu, ruchu. Ale myślę, że jak mówi o cierpieniu, że on tak cierpi, tak strasznie cierpi, bo jest zamurowany, to mówi prawdę. Bo przez tyle prób musi siedzieć w tym wielkim fotelu bez ruchu, więc myślę, że tutaj też taki element prawdy i prawdziwego zniewolenia on czuje. Czuje jako tancerz, który przez cały prawie spektakl siedzi, nie? Więc to jest tak przeciwko niemu, jego pasji życiowej.
A już wspomniałaś o tym, że Anna Bochnak-Frytz kocha śpiewać i potrafi śpiewać, tak?
Jak
będzie tego śpiewu.
Śpiew pojawia się szczególnie przy właśnie zaklęciach. I tutaj nie wiem, na ile można opowiadać o muzyce bez jej użycia, ale ogólnie pracujemy instrumentami, które po prostu kojarzą się z wodą, więc są bardzo spójne z tym światem, który proponuje Leśmian, to znaczy jezioro zaklęte, w którym pływają ryby czterech różnych kolorów i kołyszą się lilie, również czterech różnych kolorów. Tutaj właśnie tą zagadkę, o co chodzi z tą czwórką, o co chodzi w ogóle z tym światem, jak on funkcjonuje, to odkrywamy w trakcie. Nie wiem.
No i teraz odkrywać nie będziemy, chyba że ktoś sobie zaspoileruje, czytając Leśmiana, ale i tak u was to będzie na pewno trochę inaczej. Myślę, że zakończyć trzeba tym, że sułtan jest po prostu człowiekiem, który widząc nieszczęście zaczyna działać skutecznie, empatycznie, tak? O to chodzi?
To też bardzo faktycznie fajna lekcja też z tego płynie, bo jeżeli widzimy kogoś w potrzebie, no to zamiast przechodzić obojętnie, warto wziąć się do działania i spróbować pomóc, być może nie samodzielnie, ale przy pomocy też innych osób. To tak, faktycznie sułtan tutaj taką misję wypełnia.
Tak, ja myślę, że tutaj jest wiele, wiele wątków, wiele takich bardzo ważnych doświadczeń dla dzieci. Myślę, że też dla rodziców. Spektakl się w ogóle zaczyna, takie pierwsze 15 minut to jest foyer, gdzie wszyscy przychodzą, są uruchomieni jakby i zaproszeni do podróży, czyli przechodzą całą drogę, którą sułtan musi pokonać, żeby dojść do zaklętego króla i do zaklętego jeziora. Więc myślę, że to też będzie takie zabawne, gdzie dzieci uczą się emocji, rozpoznawania. Myślę, że dorośli w tym wezmą udział i może zagrają nam te drzewa chyba nowe podczas wiatru, podczas ciszy, z liśćmi, bez liści. I to też jest takie 15-minutowe wprowadzenie, zanim poznamy zaklętego króla.
Można u was zagrać drzewo chyba nowe, bez wiatru i bez liści. To ja się piszę.
Można zagrać też lilię wybranego koloru. I teraz pytanie, jak zagrać czerwoną lilię albo żółtą? Nie, trochę tak naprawdę żartujemy, ale faktycznie animujemy naszych widzów na samym początku po to, żeby uruchomić wyobraźnię, żeby właśnie mogli razem z nami przejść całą tę drogę i wejść już tutaj na scenę właśnie do tego zaklętego królestwa.
Tajemnica Króla Wysp Hebanowych, premiera 22 i 23 kwietnia, potem 30 kwietnia kolejny spektakl, a potem będą następne. I tak kończymy wizytę w Teatrze Gdynia Główna. Ewa Ignaczak, Marzena Chojnowska, Małgorzata Polakowska, Jacek Panek, Grzegorz Kujawiński nam o wszystkim opowiadali. Iwona Borawska, do usłyszenia.
Planeta B 103,7. Przestrzeń bez ograniczeń wiekowych.